Druga Księga Machabejska, rozdział 9. W tym czasie Antioch, okryty hańbą, wracał z ziemi perskiej. Wszedł bowiem do miasta zwanego Persepolis i próbował splądrować świątynię oraz zająć miasto. Wtedy wzburzone tłumy mieszkańców sięgnęły po broń i sprawiły, że Antioch musiał odejść ze wstydem. Gdy znalazł się w pobliżu Ekbatany, dotarła do niego wiadomość o tym, co spotkało Nikanora i ludzi Tymoteusza. Wpadł więc w złość i postanowił wylać swój gniew na Żydów także za upokorzenie, jakiego doświadczył, kiedy został zmuszony do ucieczki. Dlatego rozkazał woźnicy pędzić bez ustanku. Gdy on pokonywał drogę, wyrok z nieba już mu towarzyszył. Powiedział bowiem zuchwale: gdy dotrę do Jerozolimy, uczynię ją cmentarzem Żydów. Wszechwiedzący Pan Bóg Izraela dotknął go więc nieuleczalną i niewidzialną chorobą. Skoro tylko wypowiedział to zdanie, chwycił go straszny ból wnętrzności i ostre boleści brzucha. I było to sprawiedliwe, ponieważ dręczył on wnętrzności innych licznymi, wyszukanymi torturami. Wcale jednak nie wyzbył się swojej bezczelności. Co więcej, pełen wyniosłości, dysząc zapalczywym gniewem przeciwko Żydom, nakazał jechać jeszcze szybciej. I wtedy wypadł z rydwanu pędzącego z impetem, a podczas upadku okrutnie się potłukł na całym ciele. Ten, który dotąd uważał w swojej nadludzkiej zarozumiałości, że może rozkazywać falom morskim i ważyć na wadze szczyty gór, został powalony na ziemię. Niesiony w lektyce jasno ukazywał wszystkim Bożą potęgę. Z ciała tego bezbożnika wychodziły robaki i wśród cierpień i boleści rozpadało się ono jeszcze za jego życie. Odór gnijącego ciała był nie do zniesienia dla wojska. Jeszcze niedawno wydawało mu się, że może dotknąć gwiazd na niebie, a teraz nikt nie mógł go eskortować z powodu nieznośnie przykrego odoru. Wówczas zaczął wyzbywać się ogromu swej pychy, ponieważ dochodził do przekonania, że nasilające się z każdą chwilą boleści są biczem Bożym. Kiedy nawet on nie mógł znieść własnego odoru, powiedział: skoro jest się śmiertelnym, trzeba podporządkować się Bogu, a nie sądzić, że jest się mu równym. Następnie modlił się ten zbrodniarz do władcy, który nie miał okazać mu miłosierdzia. Obiecywał, że ogłosi wolnym święte miasto, do którego zdążał pospiesznie, żeby zetrzeć je w proch i uczynić zbiorową mogiłą. Że zrówna z Ateńczykami wszystkich Żydów, których uważał za niegodnych nawet grobu, ale chciał rzucić ich razem z dziećmi na żer drapieżnym ptakom i dzikim zwierzętom. Że świątynię, którą uprzednio złupił, przyozdobi najpiękniejszymi darami, że odda z naddatkiem wszystkie święte naczynia, a koszty związane z ofiarami pokryje z własnych dochodów. Co więcej, że stanie się Żydem i obejdzie wszystkie zamieszkałe miejsca, aby ogłaszać potęgę Boga. Skoro jednak jego cierpienia wcale nie ustawały, ponieważ przyszedł na niego sprawiedliwy sąd Boży, stracił wszelką nadzieję. Napisał wtedy do Żydów list, podpisując się pod prośbą o następującej treści. Król i wódz Antioch do szlachetnych obywateli Żydów. Pozdrowienia i życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Pokładam nadzieję w niebie, że wy i wasze dzieci jesteście zdrowi, a wasze sprawy układają się zgodnie z waszymi pragnieniami. Przyjaźnie wspominam waszą cześć i życzliwość. Wracając z ziemi perskiej, zapadłem na ciężką chorobę. Uważam więc za konieczne pomyśleć o tym, jak zapewnić wszystkim wspólne bezpieczeństwo. Nie tracę ufności co do siebie, lecz mam mocną nadzieję, że wyjdę z tej choroby. Pamiętam jednak, że ilekroć mój ojciec wyruszał w górskie rejony, wyznaczał swego następcę, aby mieszkańcy kraju nie niepokoili się, gdyby wydarzyło się coś nieoczekiwanego albo zaistniało jakieś niebezpieczeństwo, lecz wiedzieli, komu zostały pozostawione rządy. Ponadto wiem, że okoliczni władcy i sąsiedzi królestwa czyhają na okazję, śledząc bieg wydarzeń. Dlatego ustanowiłem królem mojego syna Antiocha, którego już wcześniej przedstawiałem większości z was i którego zostawiałem, kiedy wyruszałem do górskich prowincji. Jemu również napisałem to, co piszę do was. Proszę więc was i zaklinam, abyście zachowali należną życzliwość dla mnie oraz dla mojego syna, pamiętając o dobrodziejstwach, które wyświadczyłem waszej społeczności i każdemu z osobna. Jestem bowiem przekonany, że on, wykonując moją wolę, będzie się do was odnosił łagodnie i życzliwie. Ten zabójca i bluźnierca, zakończył życie w sposób godny pożałowania, w obcej górskiej krainie, znosząc najgorsze cierpienia, takie jakie sam zadawał innym. Jego zwłoki zabrał Filip, przyjaciel z dzieciństwa, który bojąc się syna Antiocha, udał się potem do Ptolemeusza Filometora do Egiptu. Moi drodzy, no mamy smutny koniec tego Antiocha IV Epifanesa. To był naprawdę zły człowiek, który zrobił bardzo wiele rzeczy. Kochani, to nie jest tak, że Pan Bóg mu nie okazał miłosierdzia. Zauważcie, on do końca życia był jakoś fałszywy. My wiemy to już oczywiście wcześniej, że wszystkie jego obietnice zawsze potem nie były spełniane. On te rzeczy obiecywał na końcu oczywiście po to, bo miał nadzieję, że to ocali jego życie. On nie chciał się zmienić. To nie tak, że on rzeczywiście nawrócił się do Boga Izraela. Nie, nie, on po prostu chciał w jakiś sposób, no tak jak całe życie, że tak powiem, dealował i handlował z królami, tak myślał, że będzie mógł takimi obietnicami, takimi różnymi pustymi słowami coś obiecać, nie? Jego zabiła jego własna pycha, jego zabiło jego kłamstwo. A na koniec taki jeden wątek, myślę, bardzo ważny. Zobaczcie, że on na początku, kiedy próbuje zdobyć jedno tam z tych miast, których mu się nie udało zdobyć, bo to jest Persepolis, tak? Bo ludzie mu się przeciwstawili. To on potem oczywiście ten gniew przeniósł na Żydów, tak? Którzy nie mieli z tym nic wspólnego. To jest w ogóle taki standard, kochani, że jak ktoś, no właśnie, doświadcza jakiegoś, nie wiem, jakiejś porażki, coś mu idzie nie tak, to oczywiście przerzuca to winą na innych. To są takie osoby toksyczne, które jakby nie potrafią uznać, że to jest ich wina, nie potrafią zobaczyć, że to oni po prostu ściągnęli na siebie jakieś nieszczęścia czy trudności, tylko oczywiście obarczają tych innych, nie? I kochani, proszę, nie myślmy dzisiaj w takim kluczu, o właśnie, tam obok mnie jest ktoś taki, kto nieustannie mnie oskarża. To możliwe, prawda. Ale przede wszystkim pomyślmy, czy my tak, kochani, nie robimy względem kogoś, czy my kogoś tak nie oskarżamy, przerzucając na niego nasze różne słabości i winy.